Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, socjolożka rodziny, dodam, bo to jest bardzo ważne w kontekście tematów, o których rozmawiamy, a zwłaszcza tego ostatniego, i też pani Magda Belwon, mediatorka. Dobry wieczór, pani Magdo.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór Państwu.
Wracamy do tematu, no trudnego tematu, który podjęliśmy wspólnie, bo był z nami też mecenas Tomasz Sadowski, rozwodów i dzisiaj będziemy się przyglądać, jak wygląda sytuacja, kiedy rzeczywiście dochodzi do takiego rozpadu, dochodzi do rozwodu, co się dzieje po rozwodzie, bo też no, chciałybyśmy powiedzieć, że można ratować małżeństwa. Wszystkie trzy chyba jesteśmy orędowniczkami, że jeżeli da się uratować, to trzeba próbować.
Ja bym powiedziała, że można i trzeba dbać o związki i małżeństwa.
Przede wszystkim, od tego trzeba zacząć, tak.
Bo to z tym ratowaniem, no to tak trochę jak ze zdrowiem, prawda? Lepiej dbać, profilaktyka jest dużo lepsza, bo ratowanie jest bardzo stresujące, obciążające, bardzo kosztowne często i tutaj tej metafory możemy się pilnować i stąd mamy u nas panią mediatorkę, mamy nadzieję właśnie skorzystać z takich doświadczeń i z tej ekspertyzy, jak dbać, jak się przygotować i jak też myśleć o związkach w takiej perspektywie długofalowej, tego, że wszystko ma swoje konsekwencje i że nawet jak się rozstajemy czy rozwodzimy, bo tu mówimy o małżeństwach, które się rozwodzą, ale też o związkach, które się rozstają, to najczęściej to nie dotyczy tylko tych dwóch osób, tylko całych światów tych osób.
Tak, to jest cała struktura, cała rodzina za tym stoi. To nam się tylko wydaje, że to jest dwoje ludzi i ewentualnie dzieci, czy właściwie przede wszystkim dzieci, bo one najbardziej cierpią w takiej sytuacji, ale to są babcie, dziadkowie, przyjaciele, też są takie sytuacje, że wspólni przyjaciele nie wiedzą teraz, z kim trzymać. To też jest, myślę, duży problem. No coś, jest jakiś kryzys, coś się kończy, jest jakaś strata, tak, dla wielu ludzi w takiej sytuacji. Także rozwód to jest naprawdę no, potworna machina, która pochłania wiele ofiar. Ja jeszcze może takie dane przytoczę, że to zjawisko rozpadu małżeństw, myśmy o tym już mówiły z panią doktor i z panem mecenasem, utrzymuje się w Polsce na stabilnym, aczkolwiek relatywnie wysokim poziomie, co w przypadku liczby zawieranych związków małżeńskich sprawia, że ten współczynnik liczby małżeństw zawartych do liczby rozwodów jest w ostatnich latach najmniej korzystny w historii.
Tak, no interpretować czy tłumaczyć też możemy te statystyki tak, że coraz mniej ludzi, czy nie wszyscy decydują się na związek małżeński, chociaż żyją w związku, czyli wzrost tych małżeństw, konkubinatów, ale z drugiej strony cały czas duża liczba osób się rozwodzi. Jest to mniej więcej co trzecie małżeństwo.
Tak, średnio na trzy zawierane związki małżeńskie przypada jeden rozwód.
Dokładnie.
Pani Magdo, trudną rolę wzięła pani na siebie, bo cały czas ma pani do czynienia z ludźmi skonfliktowanymi w trudnych sytuacjach. Często z ludźmi, którzy od miłości przechodzą, nie boję się użyć tego słowa, do nienawiści.
Tak, to na pewno jest tak, że trzeba też pamiętać o tym, że jaka jest rola mediatora, bo tutaj też wcześniej obie panie powiedziały o wielu ważnych rzeczach. Po pierwsze, to też trzeba pamiętać o tym, że mediator jest specjalistą do rozwiązywania konfliktów i faktycznie mediator pracuje z konfliktem, ale rolą mediatora jest wsparcie ludzi w tym, żeby znaleźli jak najlepsze rozwiązanie, bo to nie konflikty są przyczyną tej eskalacji, tej wzajemnej niechęci, nienawiści, ale sposób, w jaki ludzie te konflikty rozwiązują. I to jest tak, że warto rozmawiać i faktycznie tuż w poprzedniej rozmowie z panem mecenasem padło zdanie odnośnie potrzeb i zaspokajania tych potrzeb. Też jest tak, że bardzo często efektem niezaspokajania wzajemnych potrzeb, brakiem rozmowy w małżeństwie, brakiem takiej uważności na siebie, jest właśnie to, że dochodzi do sytuacji rozstania, sytuacji rozwodu, gdzie też nie tylko mówimy o rozwodach jako takich, no bo część par decyduje się na zawarcie i ukonstytuowanie swojego związku jako małżeństwa. Część żyje w wolnych związkach, natomiast sytuacja, w której te pary się rozstają, zazwyczaj jest bardzo podobna i rodzi za sobą też bardzo dużo konsekwencji związanych z tym, że no właśnie, w grę wchodzą decyzje związane z dziećmi, ze wspólnym majątkiem, kwestia zabezpieczenia życia dzieci, utrzymania dzieci, a nawet taka sytuacja związana z tym, jak po prostu godnie się rozstać, jak godnie zakończyć swój związek, żeby nie musieć myśleć negatywnie o tej drugiej osobie, zwłaszcza, że to nie pomaga, jeżeli jesteśmy związani z dziećmi. To jest tak, że mimo wszystko będzie potrzeba wzajemnej komunikacji.
Pani Magdo, czy przychodzą do Pani pary, które jednak próbują ratować małżeństwo i Pani mediuje i tłumaczy i słucha różnych stron, czy raczej to już jest sytuacja, kiedy...
To różnie wygląda, natomiast trzeba pamiętać, że dużo jest mitów na temat mediacji i to jest też tak, że bardzo dużo osób myśli o tym, o mediatorze jako o osobie takiej, do której się przychodzi, żeby ona nas pojednała. Tak nie jest. Mediator nie jedna na siłę, nie zachęca do tego, żeby żyć w szczęśliwości, tylko raczej stara się tak wesprzeć tych, którzy przychodzą, żeby mieli świadomość decyzji, jaką chcą podjąć. Czy chcą być razem, czy chcą się jednak rozstać. Bo często jest tak, że pozew, który zostaje złożony, to nie jest składany dlatego, że bardzo często ten pozew, który jest składany, to jest taki krzyk rozpaczy pod tytułem zobacz, tak źle się dzieje w naszym związku, że decyduje się na złożenie pozwu, żeby tą drugą stroną wstrząsnąć.
Chociaż tak naprawdę może do końca jedna strona tego nie chcieć, tak?
To też
jest taka terapia wstrząsowa.
To też jest wstrząsowa i często jest tak, że osoba z pary jest zaskoczona faktem, że został złożony pozew rozwodowy. I to jest też tak, że wtedy mediator pracuje z osobami, które są na różnym etapie rozstania. Ten, który wiedział, się przygotował, złożył ten pozew i ten, który żył w błogiej nieświadomości, wiem, że jest źle w naszym związku, wiem, że coś się złego dzieje, ale no nie mam takich sygnałów, żeby mieć obawę, że ten pozew zostanie złożony. I wtedy to jest tak, że jedna strona chce się rozstać, już sobie to rozstanie przepracowała, a druga osoba jeszcze cały czas jest w tym okresie żałoby, w tym okresie żalu. Natomiast to są rzadsze sytuacje niż sytuacje takie, kiedy jednak obie strony przychodzą w kierunku zakończenia swojego związku i chęci mienia wpływu na to, w jaki sposób ten związek zakończą.
Mediator to nie jest terapeuta, bo mam wrażenie, że ludzie mogą mylić, tak?
Tak, mediator nie jest ani terapeutą, ani mediacja nie jest doradztwem prawnym. Na pewno warto skorzystać ze wsparcia pełnomocnika, żeby mieć świadomość, jak technicznie zakończyć rozwód. Natomiast mediator wspiera w tym, co możemy mieć na przyszłość. Jak chcemy ustalić kontakty z dziećmi, jak chcemy ustalić alimenty, jak chcemy ustalić kwestie związane z podziałem majątku. I mediacja daje szansę wpływu na te wszystkie decyzje, bo sąd rozstrzyga na zasadzie dowodów, oceny. Natomiast w mediacji strony spotykają się z mediatorem i prowadzimy rozmowę w kierunku tego, co kto potrzebuje, kto czego oczekuje, komu czego brakuje.
Zostawmy na razie te kwestie. Pytanie do Pani doktor. Pani chciała skomentować przede wszystkim to, co powiedziała tutaj Pani Magda. Czy rzeczywiście coraz chętniej korzystamy z mediatorów? Czy małżeństwa, małżonkowie mają świadomość, że można przejść przez ten dramat w jakiś cywilizowany sposób?
Myślę, że to cały czas całkiem nowa sprawa, nowy rodzaj wsparcia, doradztwa tej trzeciej osoby, która nagle pojawia się w związku, taki, który ma swoją nazwę i zawód. Pewnie takie role kiedyś w takich społecznościach bardziej tradycyjnych pełniły inne osoby, czy członkowie rodzin, czyli ci doświadczeni, bo w jakimś sensie skąd para ma mieć doświadczenie, jak się rozstawać? Jeżeli są ze sobą bardzo długo, to nie mają takiego doświadczenia. Te doświadczenia, które są gdzieś obok, gdy doradzali lub byli świadkami, no mogą być bardzo trudne, więc można mieć taki negatywny przykład, tylko nie róbmy tak jak oni, nie brnijmy tak jak oni. Myślę, że to dzisiaj mocno i tu pokazują badania socjologiczne, że te grupy odniesienia wewnątrz pokoleń duży wpływ bardzo na nas wywierają, bo ten świat rodziców się wydaje taki zupełnie już nieprzystający. Ja mówię i o moim pokoleniu i moich rodziców, i o pokoleniu moich dzieci i o swoim, tak, że jesteśmy od siebie dosyć daleko i trudno nam czerpać wskazówki i wzorce, więc sięgamy po tych doradców z własnego pokolenia, czyli po tych mediatorów. Ale też chciałam skomentować takie słowo, które pani mediatorka użyła, kontrakt. Rzeczywiście ono pewnie gdzieś tam kojarzy nam się z terapiami, z warsztatami, bo jest pochodną umowy zawieranej. Trudno myśleć o tym, że oprócz podpisania aktu ślubu podpisujemy kontrakt, ale coraz więcej wśród i terapeutów par, ale także badań. Ostatnio trafiłam na takie amerykańskie badania pokazujące historie szczęśliwych par i udanych związków, w których pary przyznawały się do tego, że siadały i takie kontrakty zawodowe, bo to dotyczyło par, w których obie osoby pracują, sporządzały sobie co kilka lat. czyli siadały razem z kartką papieru i patrzyły, w jakich są momentach kariery i co chcą dalej. I ta sama świadomość tego, że to jest nasz wspólny cel, te nasze dwie kariery, plus na to często dzieci i cała rodzina, pozwalały im w momentach trudnych, gdy ktoś jest, nie wiem, niewyspany, musi jechać na kolejną delegację, nie obwiniać się o to, że ktoś za mocno angażuje się w którąś z tych ról niezależnych od pary, tak trochę tych ról osobistych, zawodowych, tylko właśnie dawać sobie wsparcie. Więc tak myślę, że tą drogą do tego uczenia się par, bycia razem w tak wielu rolach, bo to nas gdzieś tam męczy i wywiera konflikty, to myślę, że tędy droga do zrozumienia znaczenia mediacji i tego, jak z takiej pomocy skorzystać. Mam rację?
Tak, jak najbardziej, bo coraz częściej jest tak, że pary przychodzą też do mediatora właśnie po to, żeby mediator wsparł ich w przygotowaniu tak zwanego kontraktu partnerskiego, który właśnie pozwala określić, kto kiedy ma wynieść śmieci, kto odbiera kiedy dzieci, kto ma jakie mieć obowiązki w domu, bo czasami jest właśnie tak, że no gdzieś nasze ścieżki się rozchodzą i też zamiast generować ciche dni, focha, lepiej usiąść, taki kontrakt przygotować, żeby po prostu mieć jasność co do ról, co do tego, co kto potrzebuje. I to jest też między innymi rola mediatora, żeby wesprzeć w tym, żeby kreować swoją przyszłość.
Ja może tak trochę kij w mrowisko i sprowokuję obie panie, to takie nieromantyczne, tak, żeby sobie spisywać, kto kiedy śmieci, kto jest w niedyspozycji i wtedy ty zrobisz to, pojedziesz, umyjesz samochód, ale no niestety wszystko trzeba obgadywać, bo życie potem sprowadza się właśnie do takich prostych, prozaicznych rzeczy. Jeżeli my tego nie obgadamy, no nie mówię w tej początkowej fazie, gdzie rzeczywiście te hormony, endorfiny i wszystko razem buzuje, no to się o tym nie myśli, tak? Ale jednak trzeba chyba.
Ale zaraz w okolicy tej fazy trzeba, by żeby ta faza też wracała. Jest taka teoria socjologiczna Ann Swidler, która mówi o dwóch porządkach, w którym żyją pary i związki. Jeden porządek tej miłości to jest porządek romantyczny, a drugi porządek realistyczny i one się nam mieszają i my oczywiście dbamy, jeżeli dbamy o parę, dbamy o kultywowanie rocznic, mówimy sobie to i życie nie opuszczę aż do śmierci, pamiętamy kiedy się spotkaliśmy, pamiętamy jak to wyglądało, ale z drugiej strony wiemy, że musimy mieć taki to a taki budżet domowy, że dzieci nas ileś kosztują, że musimy, nie wiem, zapisać się na kurs języka, czy się dokształcić.
No nie żyjemy na różowej chmurce.
Dokładnie. I te porządki jak najbardziej mogą się przenikać, natomiast rzeczywiście jak koncentrujemy się tylko na tym realistycznym i tylko związanym ze mną, to możemy zapomnieć o parze, a ten sam porządek romantyczny, tak jak pani mówi, trwa krótko.
Myślę sobie, że jednak dobrze przeprowadzone kursy przedmałżeńskie to świetny wynalazek, tak? Jeżeli robi to fachowiec, para jak najbardziej powinna z tego skorzystać. Czy warto byłoby, żeby
ja tu może trochę takiej autoreklamy zrobię, bo wiem, że pani mediatorka kiedyś przyznała mi się, że korzysta z takiego podręcznika, który tak, na Uniwersytecie Gdańskim powstał. My już kiedyś o nim mówiłyśmy. Napisaliśmy na Uniwersytecie Gdańskim podręcznik Nawigator Pary i drugi kurs na równowagę. To są podręczniki do osobistego korzystania dla par, pierwszy, a drugi taki kurs trenerski, jak pracować z parami. Bardzo mi było miło, że rzeczywiście są one w użyciu. Nie wiem, czy Państwo kiedyś je znaleźli i sięgnęli. Zalecamy, są za darmo w internecie do znalezienia w formie PDF. Dlaczego takie poradniki, podręczniki mogą parom się przydawać?
Dlaczego? Bo faktycznie to jest tak, że tu Pani już wspomniały o tym, że to, że decydujemy się na związek z kimś, jest podszyte emocjami. Natomiast trzeba też pamiętać, że w momencie,
miłość,
kiedy się
to się nazywa,
miłość, tak. I są te motyle w brzuchu. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy się rozstajemy, pojawiają się też emocje, tylko z zupełnie innego bieguna. I to jest tak, że pojawia się wzajemna niechęć, nienawiść, złość, gniew. Wszystko to się nas bardzo, bardzo kumuluje i przysłania nam realny obraz tego, na co faktycznie powinniśmy zwrócić uwagę. Pojawiają się kwestie związane z dziećmi, kwestie związane z finansami, wszystkie lęki, wszystkie strachy, wszystko to wychodzi na wierzch i czasami nie jesteśmy, bardzo często, ale w ogóle po co nam ten mediator, dużo ludzi się pyta. I to jest tak, że w sądzie, przychodzimy do sądu, sąd w sądzie nie ma czasu na emocje, sąd nie pochyla się nad ludzkimi emocjami, sąd ma rozstrzygnąć. Przed mediatorem jest szansa na to, żeby usiąść i dać upust tym emocjom, właśnie w obecności mediatora, który nad tymi emocjami czuwa i który pomaga te emocje przepracować. pracować. I to jest tak, że zmieniają się też czasy. Mamy coraz więcej ojców, którzy już są świadomi swojego ojcostwa.
Właśnie, to jest pytanie, które chciałam pani Magdzie zadać. Bardzo ważne pytanie, jak to jest z ojcami? Czy oni się wycofują? Bo wiele lat temu tak się zdarzało, że to matki przejmowały rolę na siebie, ojcowie się wycofywali. Nawet czasami grozili, że jak coś, to nie dadzą pieniążków.
A to już to się nie zmienia. To jakby nadal się nie zmienia. Bardzo często jest tak, że ojcowie wiążą, jakby te alimenty często są jeszcze postrzegane, że to są alimenty nie na dzieci, tylko na matkę, matki. Tak. To jakby się nie zmieniło i to jest bardzo trudny element pracy mediatora, kwestia uzgodnienia i ustalania alimentów, bo postrzeganie kwestii związanych z alimentami różnie wygląda, natomiast w kwestii podejścia do roli ojca, ojcowie mają coraz większą świadomość, już nie chcą być ojcami weekendowymi, chcą być coraz bardziej zaangażowani w wychowanie dzieci. Matki też dostrzegają to, że ważna jest relacja ojciec-dziecko i no, mamy coraz więcej sytuacji, gdzie rodzice idą w kierunku opieki naprzemiennej, kiedy coraz częściej chcą poświęcać bardzo dużo czasu na wychowanie swoich dzieci. I to jest, myślę, że fajne i ważne, żeby tutaj też mediator wsparł tutaj tych, którzy przychodzą na mediację, żeby trochę wyciągnąć ich z takich zwykłych ludzkich obaw, całe życie zajmowałam się dziećmi, a teraz ten ojciec ma odprowadzać, myć, obcinać paznokcie, jak ja sobie z tym poradzę? I to jest też taka kwestia tego, że wiele matek ma takie poczucie oddania trochę takiej władzy właśnie w kontekście tego sfeminizowania i patriarchatu. I to jest tak, że matki bardzo często mają takie poczucie, że teraz będą musiały oddać trochę tej swojej władzy i niektórym ciężko jest się z tym pogodzić, natomiast cieszy ta świadomość ojców.
Na zakończenie chciałabym jeszcze podjąć bardzo ważną kwestię, od której zaczęłyśmy, że rozwód to jest nie tylko sprawa pomiędzy małżonkami i dziećmi, ale to jest cała struktura, która na tym cierpi. Pani Magdo, czy na mediację przychodzą również osoby z najbliższego otoczenia takiej pary?
Zdarzają się też, to jest też tak, że faktycznie tu już też padło odnośnie doradców i tego, kto nam doradza w podejmowaniu decyzji. Niestety jest często tak, że te rodziny czasami tworzą koalicję i wspierają te osoby. Nie zawsze dobrze, ale to też jest tak, że wtedy sytuacja rozstania, czy to małżeństwa, czy to związku partnerskiego prowadzi do tego, że faktycznie te relacje, te więzi gdzieś cierpią. I towarzyskie, i przyjacielskie, i babcie bardzo by chciały mieć kontakt z dziećmi, i kuzyni, ciocie, wujkowie. I na pewno to jest tak, że ta sytuacja też w jakiś sposób obciąża wszystkich.
No wali się świat, tak?
Wali się świat, zwłaszcza też jeżeli mamy problemy z przepracowaniem naszego rozstania, nie potrafimy tego rozstania przepracować, angażujemy w to całą naszą rodzinę, bliższych i dalszych znajomych. I wtedy ten konflikt zatacza coraz szersze kręgi i niestety te wzajemne relacje bardzo cierpią.
Tak, to dobrze, że tak kończymy tą dyskusją o więziach, no bo rodzina to nie tylko ta para i tak naprawdę to, że jest rozstanie czy rozwód, nie wyklucza tego, że rodziny trwają nadal i coraz więcej takich rodzin poszerzonych czy patchworkowych jakoś sobie radzi. Pewnie jakby korzystali z pomocy profesjonalnych doradców, może dziś to wstecz widzą byłoby łatwiej, ale na pewno jeżeli za cel i takie wartości, priorytety postawimy sobie właśnie te więzi i ten świat i mój, i tej drugiej osoby, przecież kiedyś dużo te osoby łączyło, no to jest szansa znalezienia takiego celu do wypracowania bardziej łagodnych, skutecznych rozwiązań, no i do pozostania dalej w takim duchu tego, że współpracować można wcale nie będąc dalej parą.
Naprawdę ostatnie już pytanie do pani Magdy. Czy przychodzą pary, które siedzą naprzeciwko siebie z zaciśniętymi pięściami i ramionami skulone i patrzą jak na potencjalnego wroga, a mediacja powoduje to, że jednak potrafią się uśmiechnąć, wyjść razem, kontaktować się, może nawet zaprzyjaźnić?
Tak, bardzo często pada pytanie, co to znaczy dla pani mediator skuteczność mediacji? Bo ludzie też wychodzą z jakimś ugodą, porozumieniem od mediatora. Natomiast dla mnie nie sukcesem mediacji nie jest to, co strony wynoszą w formie papierowej, tylko to, jak zmieniają się pomiędzy nimi relacje. Tak jak pani powiedziała, że czasami potrafią przyjść, usiąść do siebie plecami, mówić do mediatora, mówić do siebie po 20-30 latach małżeństwa pan, pani. I w trakcie mediacji te relacje zaczynają się poprawiać i kiedy ja widzę, że osoby przychodząc do mnie nawet nie podały sobie ręki, po dwóch, trzech spotkaniach po wyjściu ode mnie idą wspólnie na kawę, żeby jeszcze coś dogadać, przegadać, ustalają kto co da dziecku w czasie wakacji, jak je wyposaży, czego nie ma tata, czego nie ma mama. To jest sukces mediacji, że umieją ze sobą rozmawiać, że nie zostawiają dziecka przed furtką, dzwonią domofonem i w ten sposób informują matkę, że dziecko zostało odwiezione po spotkaniu z tatą, tylko że potrafi pod tą furtką rodzic zostać, potrafi powiedzieć, że dziecko, co dziecko robiło, co ma zadane, czego brakuje. I to jest sukces mediacji, że ludzie zaczynają znowu ze sobą rozmawiać, że umieją stworzyć dialog.
Ideałem byłoby, gdyby mediator nie był potrzebny i takie sytuacje się nie zdarzają, ale niestety rzeczywistość jest jaka jest i nie możemy jej kolorować. Pani mediator wykonuje tu kawał dobrej roboty i próbuje sprawić, żeby jednak ten dramat, bo zawsze będzie to dramat, rozwód, zminimalizować.
Zachęcam do rozmowy. Zawsze zachęcam do rozmowy i myślę, że to jest też tak, że całe życie się uczymy. I faktycznie obserwując pary, też patrzę z perspektywy swojego życia, co mogę zmienić i polepszyć u siebie.
W swoim małżeństwie.
W swoim małżeństwie, dokładnie.
Rozmowa jest kluczowa rzeczywiście i nawet na banalne tematy, jak się okazuje, bo one mogą być przyczynkiem do dużych tragedii. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, zajmująca się przede wszystkim rodziną, co słychać, i pani Magda Belwon, mediatorka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Panią.
Iwona Dębska, dobrej nocy. Zapraszam za tydzień o stałej porze.
Świat się zmienia.